W tym coś jest. Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w dzisiejszym W tym coś jest. Będę rozmawiał z Adamem Ruszczyńskim.
Witam. Dzień dobry.
Witam Pana. Mamy dzisiaj trzy tematy. Pierwszy temat to jest zamieszanie wokół lotów marszałka Marka Kuchcińskiego, które doprowadziło do jego dymisji i wyborze nowego marszałka Sejmu. Przy okazji okazało się, że poprzednio politycy także korzystali z rządowych samolotów w sposób budzący wątpliwości. Rząd deklaruje wprowadzenie nowych i bardziej precyzyjnych regulacji. W sprawie tej pojawiają się głosy skrajnie populistyczne. Zastanawiamy się, jak znaleźć balans pomiędzy oczywistymi kosztami działania państwa, a nadużywaniem uprawnień, które opozycja niepomna swoich rządów nazywa przywilejami. Jak mierzyć skuteczność sprawowania władzy w kontekście tych uprawnień? Panie Adamie, można mówić raczej o uprawnieniach władzy, czy o przywilejach? Jakby pan
ja to... myślę, że i o jednym, i o drugim. Jeśli mówimy o tym lotniczym, samolotowym wątku działania władzy, to w sposób oczywisty musi być grupa ludzi, którzy mają prawo do szybkiego przemieszczania się, bowiem mówienie w takim kontekście, że można wszędzie dojechać pociągiem czy samochodem, to jest właśnie populizm, dlatego że w działaniach władzy czynnik czasu jest liczącym się czynnikiem. Problem tkwi jednak w nadużywaniu uprawnień i z tym mieliśmy do czynienia w naszym kraju często.
Ale czy w ogóle w demokracji
to dotyczyło wszystkich ugrupowań
politycznych? Ale czy w demokracji to nie jest pewnego rodzaju jeden ze stałych składników, że jak już ktoś ma jakieś stanowisko, to stara się również do prywatnych celów wykorzystać te uprawnienia?
A to zależy gdzie w demokracji. W takich krajach jak, nie wiem, Rosja, Ukraina,
Białoruś,
to są tak zwane apanaże władzy, przynależne władzy, i tu nawet media nie próbują nikogo rozliczać. Natomiast w krajach demokracji zachodniej to już nadużywanie, każde nadużywanie uprawnień, a nadużywanie stanowiska budzi sprzeciw. I tu mamy standardy skandynawskie, gdzie król lata Norwegii samolotem rejsowym, gdzie jedna z pań minister rządu szwedzkiego, gdy okazało się, że płaciła jakąś tam niewielką sumę, ale państwową kartą, służbową kartą kredytową,
to
podała się do dymisji. I myślę, że nadchodzi też czas na określenie wyraźnych standardów w naszym kraju, o czym świadczy właśnie dymisja marszałka Kuchcińskiego, bo latali też premier Tusk, latał marszałek Borusewicz, latali w sposób, który nie był związany z pełnioną przez nich funkcją. Premier Tusk zabierał rodzinę na pokład, znajomych. Są liczne fotografie, które krążą w internecie.
No tak, tylko tutaj ja bym nie chciał wchodzić...
I nie przeszkadzało to nikomu.
Ja nie chciałbym wchodzić w ten wątek takiej, w cudzysłowie, afery, tylko chodzi o pewnego rodzaju mechanizm.
Nie chodzi o aferę.
Że my znajdujemy się pomiędzy obyczajem, powiedzmy, jeśli chodzi o naszą tradycję.
Ja mówię o obyczaju przez to.
O obyczaju rosyjskim, a obyczajem niemieckim, prawda? I w niemieckim obyczaju też wybuchają gromkie afery korupcyjne, które są dosyć
W Niemczech mieli problemy z nadużywaniem lotów do funkcji prywatnych.
Bo
te rzeczy też z Niemiec były znane.
Jakby polska kultura polityczna jest związana generalnie ze słabym państwem, czyli...
prawda.
Prawda? I teraz chodzi o to, że my dopiero od kilkudziesięciu lat możemy wybrać sobie jakiś model i jesteśmy już jakby w trakcie tworzenia tego modelu. I zapewne nie sądzę, że my do modelu norweskiego kiedyś dojdziemy.
Mnie się też to wydaje mało prawdopodobne, natomiast słusznie pan zauważył, że ten model jest w trakcie tworzenia się, bo o ile Norwegia, nie mówiąc o Niemczech, mają starszą tradycję demokratyczną, a więc kwestia pewnych standardów została tam już już dawno wydyskutowana, to my w Polsce jesteśmy na etapie dyskutowania tego, co powiem kolokwialnie, co wolno wojewodzie, tak, a co nie.
No tak.
W tym przypadku marszałkowi, premierowi, prezydentowi.
Ja mam takie przekonanie, że nadmiar populizmu w tworzeniu tego modelu, bo ja nie wiem, jak bardzo można na przykład zmusić polskiego premiera, żeby zamieszkał na, w cudzysłowie tu podaję, na Downing Street, prawda? Żeby się wraz z rodziną przeniósł do służbowego mieszkania. I teraz chodzi o to, czy...
No wille na Parkowej nie są takie, żeby nadawały się na rezydencję rodzinne i w ogóle rezydencję. Ja mówię o willach rządowych.
Ale wyobrażamy sobie, że żona ma jakieś... Bo mnie w tej sprawie zafascynował również wątek żon. To znaczy, że żony, co szczególnie jaskrawie widać w przypadku dyskusji na temat pierwszej damy. To znaczy, ona jest na etacie, czy nie jest na etacie? To znaczy, ona ma status pierwszej damy, ale mówiąc kolokwialnie, nie jest
trwają.
Na etacie. Prawda?
Dyskusje trwają,
jak ją, jak ją umocować w systemie prawnym? Bo ona nie jest umocowana w systemie prawnym pierwsza dama.
Wiadomo, że nie jest.
Prawda?
Tak.
I teraz chodzi o to, że istnieje pewnego rodzaju obyczaj, no ale za każdym razem można się przyczepić, że przecież skoro nie ma normy prawnej, w przypadku kosztów, które ona ponosi, z rozmaitych powodów, bo przecież też jej przynależy się ochrona.
No my nie mamy ani obyczaju, ani normy prawnej w tej sytuacji.
W każdym razie pewnym podsumowaniem warto jest zauważyć, że silne państwo musi kosztować.
Zdecydowanie tak.
I że my musimy przełamać w Polsce tradycję nie tyle rozpasanego państwa.
O, na ten wątek warto zwrócić uwagę, dlatego że państwo, które nie jest państwem dziadowskim, tak, ono musi kosztować. Natomiast nie zachęcamy też jako publicyści i nie kreujemy tutaj wizji rozpasanego, ani z biletów tramwajowych, ale z drugiej strony z rozpasanego państwa. Natomiast stale powraca pytanie, czy liczba urzędników w ciągu ostatnich kilkunastu lat musiała wzrosnąć prawie trzykrotnie. Jedni mówią, że musiała, ponieważ liczne normy,
regulacje prawne
związane z wejściem Polski także do Unii Europejskiej, realizowane programy tego wymagały, ale są też tacy, którzy słusznie zwracają uwagę na to, że jednak żyjemy w dobie bardzo wyrafinowanych środków technicznych i można całą masę rzeczy załatwiać przynajmniej bez tak wielkiej armii urzędników, czyli że można spokojnie zmniejszyć, czego się w naszym kraju nadal nie robi.
No w każdym razie, mając w świadomości, że jeszcze kilka lat temu, może cztery, może pięć, pewnym symbolem kraju i urzędników by było to, co powiedział pan Bartłomiej Sienkiewicz, czyli kamieni kupa, no to my musimy z tą kamieni kupą sobie jakoś poradzić, poukładać to, żeby to była jakiś murek chociażby skromnie zmontowany, żeby można było na tym fundamencie pewnej przyzwoitości jakby państwo silne budować, bo ono nam jest niezbędne.
Żyjemy, panie Krzysztofie, dostatecznie długo, to znaczy ja mówię o sobie i o panu, z racji na wiek,
tak.
Nie wypominając oczywiście nic w tej kwestii, na tyle długo, żeby widzieć jednak różnicę między PRL-em, jak funkcjonowało państwo w czasie PRL-u, gdzie silny był tylko resort siłowy, natomiast administracja była w rozsypce trwającej kilkadziesiąt lat. Jednak III Rzeczpospolitej, cokolwiek byśmy o niej nie powiedzieli, to ja widzę nawet różnicę między latami 90. a obecnymi, jeśli chodzi o funkcjonowanie chociażby urzędów skarbowych, te gigantyczne kolejki, ta opryskliwość urzędniczek
no,
i urzędników.
Właściwie,
więc zauważam, że jednak pewne sprawy idą w lepszą stronę, a zwłaszcza po roku mieszkania w Anglii, gdzie widziałem, jak funkcjonuje administracja tego państwa. I muszę powiedzieć, że od pewnego czasu obserwuję w Polsce bardzo dobry marsz ku właśnie takim standardom.
W tym coś jest.
Coś jest.
Podobnym tematem, czyli mianowicie pewnego rodzaju balansem pomiędzy przyzwoitością a normą prawną, będziemy mieli do czynienia w kolejnym temacie, a tym tematem jest sytuacja w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze. Pojawiło się ognisko epidemiologiczne bakterii odpornej na antybiotyki, zwanej New Delhi. Władze sanitarne wskazują na nieprzestrzeganie przez szpital zalecanych procedur. Władze szpitala i pani marszałek Elżbieta Polak twierdzą, że nie nastąpiło złamanie prawa. Szpital zawiesił wykonywanie zabiegów planowych i nie wiadomo, kiedy je wznowi. Zastanawiamy się, czy szpital zlekceważył zagrożenie i czy obowiązujące w innych placówkach medyczne procedury, mimo to, że nie są normą prawną, powinny być zastosowane w zielonogórskim szpitalu.
Mówimy tu o tak zwanych rekomendacjach warszawskich, czyli tak. O całym cyklu przepisów medycznych, które zostały wprowadzone w 2008 roku i o których najwyraźniej nie słyszała pani marszałek Elżbieta Polak i nie słyszał pan prezes szpitala Działoszyński, bo gdyby słyszeli, że to już jest obowiązujące prawo medyczne, to nie dopuściliby do takiej sytuacji, zwłaszcza prezes Działoszyński i podległy mu personel, że przywieziono do Zielonej Góry pacjenta, którego nie przebadano. Ja dokładnie powiem, jakie procedury zaniedbano. Nie przebadano go na obecność tej bakterii New Delhi, czyli Klebsiella pneumoniae. Ponieważ szpital twierdził, no, że nie było takiej ani informacji, ale szpital też nie zauważył takiej potrzeby. Mimo że wiadomo jest, że od wielu lat województwo mazowieckie zmaga się z tą bakterią w szpitalach i dlatego wprowadzono te rekomendacje warszawskie, że trzeba pacjenta najpierw przebadać. Jeśli on ma tą bakterię New Delhi, to trzeba go izolować w izolatce z odrębnym węzłem sanitarnym, że opiekuje się nim tak zwany dedykowany personel, czyli tylko dla niego. Tylko dla niego idą pewne środki takie...
Jest pełna izolacja tego pacjenta.
Jest pełna izolacja, ale też środki medyczne idą specjalnie, no powiedzmy dla niego, tak? Fartuchów się już później nie używa w innym
jednorazowy
miejscu.
Jednorazowy sprzęt generalnie.
Tylko jest to jednorazowy sprzęt. I tego też nie zrobiono w szpitalu zielonogórskim, nawet gdy wiedziano, że on jest nosicielem. I istnieje bardzo poważne podejrzenie służb sanitarnych, a nawet ono graniczy z pewnością, że skoro tego nie zrobiono, nie zastosowano tych rekomendacji warszawskich w szpitalu w Zielonej Górze, to władze tego szpitala, ludzie, którzy decydują o procedurach medycznych, doprowadzili do lub są odpowiedzialni za rozsianie się tej bakterii.
Ale praktycznie
na inne
i paraliż tego szpitala.
No, szpital nie wykonuje żadnych zabiegów. Specjalistycznych zabiegów. Już pomijając to, że te osoby będą na pewno miały prawo do odszkodowań, szpital na szczęście jest ubezpieczony, bo to już jest w tej chwili standard.
Zostawmy...
To szpital traci pieniądze, ponieważ
nie wykonuje.
Nie pracuje. Nie pracuje
Zostawmy
i nie realizuje nieco... kontraktu z Narodowym Funduszem
Zostawmy
Zdrowia.
Zostawmy nieco na boku tą bieżącą sytuację, która jest w szpitalu, a wróćmy nieco do korzeni tego szpitala. Przecież to jest taki dosyć unikalny szpital, to jest spółka z o.o., trzeba mieć świadomość, której kapitał założycielski ma wielkość, słuchajcie państwo, i nie wiem, czy pan, panie Adamie, wie, 10 300 zł. To jest kapitał założycielski spółki Szpital Uniwersytecki Kliniczny.
Dla mnie również, bo to pokazuje, że powołaniem tej placówki rządziło pewne chciejstwo.
No, władze... To niejako potwierdza wywiad dla naszego radia z doktorem do spraw lecznictwa, panem doktorem Ciachem, który właściwie zmasakrował stan techniczny, sanitarny, medyczny tego szpitala.
No on uczciwie powiedział, że na niektórych oddziałach
nie da się
brakuje
zrobić.
Nawet odpowiedniej ilości toalet, jest za mało toalet, a w starej substancji szpitala, bo to jest przecież stary budynek, o czym wszyscy wiedzą, władze województwa też, trudno utrzymać jest reżim sanitarny. Ale dlaczego ten szpital powołano? Władze polityczne województwa lubuskiego,
zamarzyły
mówię tu
sobie
o samorządzie, chciały mieć sukces. Czyli chciały tak, z jednej strony wzmocnić uniwersytet wydziałem lekarskim, no i trzeba było do tego mieć tak zwany szpital kliniczny. Problem w tym, że w tym szpitalu trudno w ogóle jest utrzymać ten podstawowy reżim sanitarny, już pomijając rekomendacje warszawskie, które nie były stosowane, jak powiedziałem.
No tak.
Ale stan techniczny tego szpitala jest przynajmniej na niektórych wydziałach bardzo trudny.
Jego organizacja.
Mimo to zdecydowano się w imię, jak sądzę, sukcesu, odniesienia sukcesu, pokazania, że my tutaj jesteśmy województwem o bardzo rozwojowym potencjale, trochę na siłę zorganizować szpital kliniczny z tego szpitala, no, który wyraźnie robi bokami, tak mówiąc bardzo kolokwialnie.
Ja dostrzegam pewne tło tego problemu, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy informowani, że liczba skolonizowanych, do czego zresztą zaraz wrócimy, lawinowo w Polsce rośnie i że nasze województwo jest jednym z ostatnich województw, gdzie ta bakteria jeszcze się nie rozwinęła. Całe środowisko ma takie przekonanie sanitarne w Polsce, stosuje pewnego rodzaju magiczny język wtajemniczenia medycznego, więc nie mówi się o zarażonych, tylko mówi się o skolonizowanych, prawda, że istnieje liczba ciemna ludzi, którzy nie zostali zbadani, bo cała, że tak powiem, przerażająca historia ze szpitalem wojewódzkim polega na tym, że tak naprawdę dopiero w zeszłym tygodniu zakupiono aparaturę, która zezwala w sposób płynny badać każdego przychodzącego pacjenta i, że tak powiem, mieć w ciągu godziny przekonanie czy pewność, że on nie jest zarażony. Natomiast...
No tak, ale jeżeli prezesowi Działoszyńskiemu nie przeszkadzało to, że laboratorium pracowało tylko do 14:30 i trzeba było czekać kilka dni na wyniki tych badań, no to
obraz jest przerażający.
Obraz jest przerażający tego szpitala.
Czarne chmury nad szpitalem wojewódzkim wiszą. Na razie nie widać końca tego wielkiego zagrożenia. Pani marszałek apeluje do wojewody, żeby nie wywoływał paniki. Pewnie do mediów też ma tego rodzaju pretensje. My niestety będziemy bić na alarm, ponieważ taka jest...
Wojewoda dzisiaj złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, więc myślę, że cały ten wachlarz działań od medycznych, bo w szpitalu są w tej chwili stosowane procedury, no ale to wymusił stosowanie tych procedur nadzór sanitarno-epidemiologiczny. Warto to podkreślić, że
czyli
nie sam szpital,
przyszła sanacja,
tak,
tylko
zalecenie. Zlecenia przyszły z zewnątrz, spoza szpitala, co też jest smutne. I dobrze, żeby rzeczywiście
zbadała to prokuratura. Czyli ci ludzie, którzy są najbardziej, powinni być jak najbardziej świadomi zagrożenia, próbują to zamiatać pod dywan.
No ja odnoszę takie wrażenie właśnie, że tak było.
W tym coś jest.
Coś jest.
Mamy następny temat, równie czasem nawet bulwersujący, przynajmniej dzisiaj taką mam na ten temat taki stosunek. 15 sierpnia obchodzimy 99. rocznicę największego militarnego sukcesu Polski w historii nowożytnej, czyli zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Święto, które jest także dniem Wojska Polskiego. Pokonanie bolszewików powstrzymało marsz komunizmu na zachód i uratowało Europę przed tym zbrodniczym systemem. Równolegle świętowano powstanie Brygady Świętokrzyskiej, wyłonionej z Narodowych Sił Zbrojnych, która dzięki zręczności dowódców udało się jej przedostać poprzez linię frontu do strefy amerykańskiej, dzięki czemu uniknęła losu większości oddziałów Armii Krajowej. Jeśli idzie o Brygadę Świętokrzyską, środowiska lewicowe przypisują jej domniemane zbrodnie. Przy tej okazji warto zapytać się o to, jak politycy rozmaitych opcji wykorzystują historię do wojen partyjnych, niebaczni na prawdę historyczną i potrzebę tworzenia narodowej wspólnoty. Zanim przejdę do rozmowy, chcę tylko podzielić się taką refleksją, że dzisiaj przeczytałem w Newsweeku artykuł, nie wiem, jakby pisany czym, o tym, że Kamil Baczyński był Żydem i homoseksualistą. Tak między wierszami z tego wynika. I że nie pasuje do mitu o powstaniu warszawskim, że pasuje bardziej do mitu o powstaniu w getcie warszawskim. I to jest moim zdaniem taki jakby przykład takiego obrzucania historii rozmaitym błotem, takich pełnych insynuacji, czegoś takiego zamiast budowania wspólnoty w oparciu o mity, bo przecież wspólnota potrzebuje wspólnych mitów, prawda? To następuje tego rodzaju, no trudno mi użyć jakby słów przyzwoitych.
No jest taka piosenka, mój jest ten kawałek podłogi, nie róbcie mi więc, co mam robić. Więc to jest taka próba wycinania z historii jakichś takich...
Albo obrazków. Opluwania.
To, To też ma swoją tradycję. Natomiast ten przykład, o którym pan powiedział, pokazuje, że środowiska lewicowe bardzo się źle czują w tej narracji, która pokazuje wielkość, ale i tragedię tego powstania. Chcieliby mieć też jakichś tam swoich bohaterów i tutaj jest próba zawłaszczenia pewnej pamięci, taka niemądra, no płytka.
Ale wróćmy do...
Ale proszę mi pozwolić dokończyć wątek, bo to nie będzie miało żadnego sensu. Próba zawłaszczenia tej postaci, wpisując ją w ramy aktualnej walki politycznej, potrzeby tej walki. No to jest dlatego głupie, że Krzysztof Kamil Baczyński podjął określoną decyzję. Był żołnierzem Armii Krajowej. Podjął decyzję o walce w tym powstaniu, czyli określił się. A to, czy był Żydem, czy nie był Żydem, nie ma tu
żadnego. Precyzyjnie. To jest piękna poezja.
To jest piękna poezja. Natomiast pochodzenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego nie ma...
To nic do rzeczy.
Nie ma tu nic do rzeczy i to, co robi Newsweek, jest po prostu niemądre. No.
A wracając do Święta Wojska Polskiego i Brygady Świętokrzyskiej, mam takie przekonanie, że te wszystkie mity mają taką pewną skłonność jak w kalejdoskopie, że tam przychodzi kolejny etap, potrząsa się tym kalejdoskopem i się nagle okazuje, że to, co było u góry, jest na dole, to, co na dole jest...
No ja nie łączyłbym Święta Wojska Polskiego z obchodami rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej. To są dwie różne tradycje. Jedna to jest tradycja endecka, natomiast Wojsko Polskie nie opiera się tylko na tradycji narodowej demokracji. To jest także bardzo widoczna tradycja piłsudczykowska, bo sam fakt obchodów... Sam fakt obchodów Dnia Święta Wojska Polskiego w dniu, kiedy toczyła się bitwa z bolszewicką nawałą, jak to premier powiedział, z czerwoną zarazą, pokazuje, że ten mit założycielski Wojska Polskiego opieramy na dosyć takiej szerokiej podstawie, bo z nawałą bolszewicką walczyli robotnicy, walczyli chłopi, walczyła studenci, inteligencja.
Wielkopolanie, Ślązacy.
Tak jest. Także to jest bardzo dobra podstawa. Natomiast kwestie Brygady Świętokrzyskiej pozostawmy historykom, nie lewicy, która po prostu deformuje historię tej brygady, znów w imię doraźnego celu politycznego, żeby dokopać prezydentowi, skoro prezydent objął patronat nad obchodami święta tej brygady. Ja bym postawił kropkę, jeśli chodzi o Brygadę Świętokrzyską, w tym momencie, w którym alianci, czyli Amerykanie, uznali ten oddział Wojska Polskiego za sojuszniczy. I to zamyka wszystkie dywagacje.
Zdali do służby w ramach pewnego amerykańskiego porządku, bo przecież ci Polacy z tej brygady
gdyby kolaborowali
w armii amerykańskiej.
Gdyby Brygada Świętokrzyska kolaborowała z Hitlerem, to nie dostałaby od Amerykanów statusu jednostki sprzymierzonej. Proste.
Ja chciałem przy tej okazji powiedzieć, że nasz stosunek do Święta Wojska Polskiego i wszystkich spraw związanych z militarnymi sukcesami i klęskami jest taki, że poprzedni mit związany ze Świętem Wojska Polskiego był związany z mitem bitwy pod Lenino, prawda?
Dokładnie tak.
I nagle to się wszystko zmieniło. Jednocześnie warto jest pamiętać, że mit Brygady Świętokrzyskiej, bo ciągle my mówimy o rzeczach takich troszeczkę mitologicznych, jest ściśle związany z mitem Armii Ludowej, czyli tej armii partyzanckiej, z którą oddziały NSZ toczyły jakieś walki.
No tak, dochodziło do walk zbrojnych, ponieważ to podziemie takie komunizujące, tak, bo ono jeszcze może całe nie było wprost komunistycznym podziemiem walczącym z Niemcami, miało również swojego wroga. I tym wrogiem były Narodowe Siły Zbrojne. I w Narodowych Siłach Zbrojnych to podziemie tworzące się związane z Armią Ludową, czyli z Moskwą, postrzegano jako realne zagrożenie. I dlatego nie tylko nie pałały do siebie te dwa odłamy ruchu oporu antyniemieckiego jakąś, że tak powiem, sympatią, ale tam było bardzo bardzo dużo takiej realnej nienawiści i chęci wzajemnej likwidacji.
W każdym razie, kończąc wątek wojskowy, który będzie się pewnie jeszcze przez historyków wyjaśniał i czyścił, i parę mitów się zbuduje, parę mitów legnie w gruzach. Natomiast z pewną radością należy odnotować to, że wreszcie Dzień Wojska Polskiego jest związany z mitem zwycięstwa, które być może zadecydowało o historii XX wieku i być może naszej historii, i że ten mit powinien być jednym z mitów europejskich, a nie tylko polskich.
To jest bardzo silny przekaz. Mit założycielski Wojska Polskiego oparty na zwycięstwie jest właściwym pojmowaniem historii, bo cóż to byłaby za armia, której mit założycielski oparty byłby na klęsce.
Czyli mit Bitwy Warszawskiej wpisuje się w pewien ciąg historyczny, bitwy pod Grunwaldem, bitwy pod Wiedniem i nawet usłyszałem przy okazji obchodów bitwy pod Kłuszynem, o której to bitwie bardzo niewielu Polaków.
Warto o tej bitwie mówić, bo była fantastycznym przykładem sprawności oręża polskiego.
Życzymy Państwu miłej soboty, miłej niedzieli. Do usłyszenia. Dziękuję Panie.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
W tym coś jest.
Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.